Słuchajcie, Radia RMF 24. Sejm wybiera właśnie kandydata na marszałka Sejmu, a dokładnie wybiera marszałka Sejmu, a za chwilę będzie wybierał wicemarszałków. A z nami jest Michał Szurżyński, wicenaczelny Rzeczpospolitej, autor książki Prawica dla opornych, która całkiem niedawno ukazała się i jest taką próbą zrozumienia, czym jest prawica. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i zaczniemy właśnie od pytania, jaka będzie prawica, dlatego że jak się zdaje, dwa przemówienia. Jedno to jest to przemówienie, które wygłosił premier Mateusz Morawiecki jako podsumowanie lat swojego rządu. To miało być takie podsumowanie 4 lat rządów, ale też sobotnie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego dość jednoznacznie pokazuje, w jakim kierunku będzie zmierzać obecna koalicja rządząca. No ale już za chwilę będzie to koalicja nierządząca, czyli opozycja. I jak się zdaje, te dwa przemówienia pokazują to dość jednoznacznie.
Wydaje się rzeczywiście, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję o budowie takiej twardej, tożsamościowej prawicy, opartej o przede wszystkim pojęcie suwerenności. Takie partie nazywa się suwerenistycznymi, a nazywa się je też tożsamościowymi, bo to, co je w główny sposób opisuje, to jest to, jak ja właśnie w swojej książce wspomnianej przez pana redaktora pisze, to właśnie oparcie się o znalezienie wspólnego wroga, który zagraża naszej tożsamości. Z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w piątek i w sobotę, jedno w Warszawie, drugie w Krakowie, jasno wynika, że jest śmiertelne zagrożenie dla Polski. Polsce grozi anihilacja, a zatem szykujemy się nie na współpracę z Unią Europejską, z partiami instytucjami europejskimi, powinniśmy się szykować tak naprawdę na twardą wojnę o polską suwerenność. Tak wynika z tego co mówił Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński powiedział nawet na to, że możemy życie poświęcić dla tej walki. No to jest takie bardzo mocne sformułowanie, odwołujące się do bardzo mocnych polskich nawyków, stereotypów, metod myślenia, w których ofiara z życia jest najwyższą wartością, podczas kiedy w wielu zachodnich krajach mówi się, no nie chodzi o to, żeby żołnierz poświęcił życie, tylko o to, żeby ci z drugiej strony je poświęcili.
Tak, i tutaj rzeczywiście to Jarosław Kaczyński tą wypowiedzią, ale też kilkoma innymi, tak bardzo mocno nawiązał do historii. I to też jest element polityki tożsamościowej, która tak naprawdę nie rozróżnia na przeszłość i teraźniejszość. Historia dzieje się teraz. I jeżeli Jarosław Kaczyński mówił o Bismarku, Hitlerze, kolejnych niemieckich kanclerzach, mówił o tym, że polska niepodległość w okresie międzywojennym to był epizod króciutki, a teraz i tak to trwa bardzo krótko i znowu grążą nam, w domyśle, zabory, to widzimy, że ta historia tak naprawdę jest nieustannym uzasadnieniem polityki. Już nie ma różnicy między polityką a historią, wszystko dzieje się teraz. Wszystko jest takim wiecznym teraz i ta historia właściwie nie toczy się liniowo, tylko ona nieustannie powtarza. Zdarzają się te same wydarzenia.
Można powiedzieć, że zostawiając na boku przez moment Jarosława Kaczyńskiego, dokładnie to samo, chociaż trochę w innym języku, mówił dzisiaj Mateusz Morawiecki. To jest gra o suwerenność, to jest gra o polską niepodległość. Gra będzie toczona metodami politycznymi, a nie wojennymi, dlatego trudniej ją dostrzec i ocenić. No i znowuż mamy ewidentne odniesienie się do przeszłości, do lęków przed rozbiorami, lęków przed zaborami, lęków przed tym, że Polska znowuż na skutek jakiegoś układu międzynarodowego, jak za paktu Ribbentrop-Mołotow, straci niepodległość.
No nawet to porównanie, którego użył, czy przykład, którego użył premier Morawiecki, o tym, że policje obcych państw bez zgody Polski będą wjeżdżały do Polski i zatrzymywały polskich obywateli. No to przecież to przypomnienie, nie wiem, działania NKWD na terytorium Polski, czy właśnie już nie wspominając nawet o czasach II wojny światowej, ale to są właśnie te emocje, aczkolwiek trzeba uczciwie powiedzieć, że zupełnie w innym tonie było utrzymane wystąpienie Mateusza Morawieckiego, mimo że mówił o tym samym, tak, o tych samych lękach związanych z przyszłością Unii Europejskiej, bo co do jednego trzeba przyznać, że tak, i Morawiecki, i Kaczyński mają rację, przed Unią Europejską stoi reforma. Wszyscy sobie zdają sprawę, że jeżeli przyjmiemy kolejnych członków, takich jak Ukraina, Mołdowa, państwa Bałkanów, to argument niemiecki. Zresztą, jak będzie 36 państw, przy obecnych zasadach nie będzie się dało tym rządzić. I to jest fakt. Jakaś reforma instytucjonalna nas czeka. Pytanie tylko, czy jeżeli definiujemy ten spór jako właśnie reforma Unii równa się kolejny rozbiór Polski, to czy to w ogóle jest jakieś zaproszenie do dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, czy to już jest po prostu z góry ustawienie ról i tak naprawdę zablokowanie jakiejkolwiek dyskusji na przyszłość?
No właśnie, bo to jest kluczowe pytanie. Co do tego, że Unia się zmienia, co do tego, że podejmowane są tam decyzje, które mogą się w dłuższej perspektywie niekoniecznie opłacać Polsce, a inne się mogą opłacać, ale to jest jakby osobna kwestia. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka. Jeśli mówimy o tym, jako o walce o niepodległość, no to w zasadzie pozostaje sytuacja zero-jedynkowa. Albo się zgadzamy i tracimy niepodległość, albo w imię owej niepodległości oddajemy życie, no co w tym konkretnym przypadku oznacza, wychodzimy z Unii Europejskiej. Oczywiście ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki, to trzeba uczciwie powiedzieć, o tym nie mówią. Nie ma mowy o polexicie, ale ostatecznie przy tak radykalnym postawieniu sprawy, no w pewnym momencie pojawia się pytanie, i co dalej?
I to jest pytanie, przed którym stoi moim zdaniem dzisiaj PiS, to znaczy co dalej? Znaczy, jak PiS sobie wyobraża funkcjonowanie w opozycji? Bo jeżeli potraktujemy te wystąpienia, o których rozmawiamy, wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, ale też bardzo ciekawe orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, bo to było orędzie nowego lidera opozycji. Andrzej Duda przemawiał jak ktoś, kto będzie rozliczał nową władzę przez pryzmat ich obietnic, ale też swoich własnych, przez swoich własnych imponderabiliów.
On nawet powiedział, że jego weto, którym może przecież bronić poprzednich sukcesów, to powiedział wprost, nie może być wytłumaczeniem dla nich faktu, że im się jakiś obietnic nie uda spełnić. No to jest taka deklaracja nieco kuriozalna. Ja wam coś uniemożliwię, a wy się nie możecie tym tłumaczyć.
Tak jest. I teraz pytanie, co tak naprawdę prawica chce ze sobą w Polsce zrobić? Ta, którą no, jednak poparło 7 milionów ludzi, ma silny społeczny mandat. Czy to będzie siła taka turbosuwerenistyczna? Czy to będzie taka siła, która będzie po prostu no, całkowicie bojkotowała Europę i tak dalej? No bo dzisiaj Jarosław Kaczyński może sobie na to pozwolić, no bo gdy rządził, no to wiedział, że się prędzej czy później jakoś tą Brukselą trzeba będzie próbować dogadać. Dzisiaj nie ma takiej odpowiedzialności jako rządzący. A zatem może stać się ta opozycyjność właśnie taka całkowicie antyunijna, co znaczy w pewnym sensie też antyeuropejska czy antyzachodnia. No i pytanie właśnie, co dalej z polską prawicą? Czy ona zamierza cała zmienić się w jedną wielką partię Marine Le Pen czy partię Matteo Salviniego, które po prostu no, protestują przeciwko temu, w jakim kierunku w ogóle idzie cały Zachód i marzą o jakimś odwrocie, o jakiejś zmianie świata, czy też będzie taka próba no, budowy jakiejś no właśnie, jakiegoś rozsądnego konserwatyzmu, jakiegoś umiarkowanego konserwatyzmu.
To są pytania, które przed nami. Ja tylko powiem najświeższą informację. Właśnie przed momentem 265 głosami Sejm wybrał na nowego marszałka Sejmu Szymona Hołownię, co oznacza, że dostał on również głosy nie tylko nowej koalicji. Dostał tych głosów więcej. Wygrał z byłą marszałek Sejmu Elżbietą Witek. I teraz pytanie, czy po tej drugiej stronie, niekoniecznie samego Hołowni, Hołownia jest powiedzmy trochę bardziej centrowy, ale na przykład po stronie PSL i części Polski 2050, takie nowe myślenie, no oczywiście centrowe, ale jednak z lekkim wychyleniem ku konserwatyzmowi, ku prawicowości, może się ukształtować, czy też w starciu z bardzo radykalnym, tożsamościowym, suwerenistycznym myśleniem Prawa i Sprawiedliwości, no każda miękka, tak ją nazwijmy, prawica musi przegrać. Głosy o wyborców, bo tu przede wszystkim chodzi o głosy wyborców ostatecznie.
To jest, powiem szczerze, dla mnie zagadka, bo z jednej strony otwiera się szansa dla jakichś niepisowskich, centrowo-prawicowych projektów. No, kręcą się wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego takie mniejsze partie jak Centrum dla Polski, chyba to się nazywa, które trzech posłów wprowadziło do Sejmu. I to jest, z jednej strony jest szansa, ale z drugiej strony jest też spore ryzyko, to znaczy przy takim podgrzewaniu emocji i stawianiu wszystkiego na ostrzu noża. Tak, będziemy mieli codzienną dozę takich niezwykle gorących emocji, wszystko będzie na najwyższym C i właściwie codziennie będzie walka o suwerenność. Nie będzie nieważnych dni, tak? Po to, żeby zagrzewać swoich wyborców, sympatyków, każdy dzień będzie musiał przynosić nowe jeszcze...
Tak, szczególnie, że my wchodzimy w cały cykl wyborczy, dodajmy, w tym wybory do Europarlamentu, które bez wątpienia będą właśnie na ten temat.
No więc właśnie, i to może sprawić, że po prostu słowo prawica czy konserwatyzm zacznie być używane jako obelga, tak? Znaczy będzie się kojarzyło właśnie z tym skrajnym radykalizmem, z tym nieustannym moralnym wzmożeniem, z tym nieustannym moralnym szantażem, no bo jak nie jesteś po naszej stronie, to znaczy jesteś przeciwko suwerenności Polski i tak dalej, i tak dalej. I to może, więc z jednej strony jest to szansa, jeżeli PiS się przesuwa na prawo, ale z drugiej strony, no może za sobą w przepaść pociągnąć w ogóle również tym tych, którzy by chcieli słowa prawica czy konserwatyzm używać w pozytywnym sensie i budować właśnie nie na radykalizmie, ale na jakimś, widzą w konserwatyzmie siłę przede wszystkim zdrowego rozsądku.
Bardzo dziękuję. Michał Szułdrzyński, autor książki Prawica dla opornych, wicenaczelny Dziennika Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.